Panie, będzie w naszemu Panu Bogu. Przed modlitwą chciałbym dzisiaj się przeczytać psalm 111. Psalm 111. Alleluja. Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił cuda swoje. Łaskawy i litościwy jest Pan. Daje pożywienie tym, którzy się Go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, dając im dziedzictwo narodów. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego. Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki.
Chwała Panu Bogu. To wspaniały dzień. Czy dlatego, że jest ciepło i słońce świeci? Czy dlatego, że obchodzimy dzisiaj pamiątkę Wieczerzy Pańskiej? To wspaniały dzień, dlatego, że jak każdy, może bardziej uroczysty, ale każdy dzień z Jezusem, w społeczności z Nim jest dniem wspaniałym. Nawet jeśli nie ma pogody, nawet jeśli nie ma uroczystości, agape, nie ma pamiątki wieczerzy, będzie każdy dzień wspaniały. Nawet w smutku i w doświadczeniach, jeśli będziemy obcować z Jezusem. Jeśli będziemy szukać u Niego pociechy, pomocy, rady, będziemy się radować Jego słowem. A więc wspaniały jest dziś dzień. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, bo takie przemyślenia trochę mnie dopadły, kiedy czytałem przypowieść o uczcie weselnej. Zwróciłem uwagę po raz pierwszy na jeden werset i on tak pokierował moje myśli na pewne rozważania. Fajnie jest, każdy z nas lubi dostać zaproszenie na wesele. Zwłaszcza jeśli nie jesteśmy bliską rodziną i wiemy, że nikt nie zaprosił nas z poczucia jakiegoś obowiązku, że nie jesteśmy zobowiązani do jakichś wielkich prezentów, od po prostu ktoś, kto nas lubi, komu na nas zależy, zaprasza nas na ucztę weselną. Ale jeśli nie musimy się troszczyć o prezent, to jaka jest nasza pierwsza myśl, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy zaproszeni na wesele? Myślę, że pierwsza myśl, czy mam się w co ubrać? Czy mam w szafie jakiś garnitur, czy jakąś sukienkę? Czy jeszcze jest to, pasuje na mnie? Jeśli nie, to szukamy takiej szaty weselnej. Jeśli mamy, to odświeżamy, bo wisiała w szafie. Dostaliśmy takie zaproszenie i przeczytajmy o tym z Ewangelii Mateusza i 22 rozdział. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział i od 2 wiersza. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jedni do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na roztajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzeczy do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej, a on o niej miał? Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Możemy sobie wyobrazić, że zaproszeni zostali wszyscy, dobrzy i źli. A wśród tych zaproszonych znowu byli tacy, którzy przyjęli zaproszenie i którzy je odrzucili. Wyobraźmy sobie, że ci, co przyjęli zaproszenie, wiedzieli, że powinni na wesele przyjść w szacie weselnej. I tą szatę otrzymali od tego, który zapraszał. Jest tutaj taki werset, na który pierwszy raz zwróciłem uwagę, 11. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom. Nikt nie sprawdzał tych, którzy przychodzili, bo wszyscy byli zaproszeni, ale później król wyszedł przypatrzeć się gościom. I na to zwracał uwagę, czy mają szatę weselną, czy jej nie mają. O jakiej to szacie mowa? W liście do Rzymian w 6 rozdziale Paweł pisze: czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Dobrze? Niedobrze chyba. To w Galacjan jest. Dobrze, szukam dalej. Bo ściągawkę miałem, ale ściągawki mają u mnie to do siebie, że... Ściągawka jest, dobrze. Galacjan 3,27 na przykład mamy. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Przeobleczenie się w Chrystusa to jest właśnie przyjęcie tej szaty weselnej. I każdy, który otrzymał zaproszenie, dobry czy zły, który przyjął to zaproszenie, a więc ochrzcił się, powinien... dostał możliwość przeobleczenia się w Chrystusa. To takie duchowe przeobleczenie, przemienienie się. Kiedy czytamy wersety, w których napisane jest nie o przyobleczeniu się w Chrystusa, tylko przemienieniu się starego człowieka w nowego, w tekście oryginalnym Nowego Testamentu w języku greckim czy aramejskim jest użyte zawsze to samo słowo. U nas w tłumaczeniach jest przeoblec się w Chrystusa, przemienić się, na nowo narodzić. Chodzi o szatę. Tylko o ile tu na ziemi, kiedy mamy szatę weselną, to ona jest w szafie i ubieramy tylko na wesele. Ta szata na wesele baranka to jest szata, którą musimy używać na co dzień. A jeśli używamy na co dzień, musimy dbać o to, aby gdy przyjdzie czas wesela, wesela baranka, abyśmy tą szatę mieli niezniszczoną, mieli na sobie, aby się nie okazało, że jesteśmy bez szaty weselnej. Poszliśmy na wesele, bo byliśmy kiedyś zaproszeni, dostaliśmy szatę i nam się wydaje, że ujdzie nam to na sucho, ujdzie nam to płazem, że szata już nam nie jest na weselu potrzebna. Szata jest potrzebna i musimy o nią dbać. W objawieniu świętego Jana czytamy: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Dziś będziemy właśnie odświeżać swoją szatę poprzez wspominanie śmierci naszego Zbawiciela. Z jednej strony jest to dzień radosny, bo zbawienie. Z reguły śmierć kogoś to smutek i przygnębienie. Śmierć, która wiąże się z męczarniami, z bólem, z cierpieniem, niesie jeszcze wielkie przygnębienie. A śmierć naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, to takie mieszane uczucia. Bo to i radość ze zbawienia, z tego, że nie umarł, że zmartwychwstał, nie umarł na wieki, ale jednak cierpiał. Smutek z cierpienia. Radość. Mniejszy smutek ze śmierci, bo wiemy, że zmartwychwstał. Ale jeśli mamy smutek z cierpienia naszego Zbawiciela na krzyżu, prawdziwy smutek, to powinniśmy tak żyć, aby jak najmniej Jego krwi potrzeba było do prania naszych szat. Powinniśmy raczej postawić na to, aby dbać, aby ta szata się jak najmniej brudziła, mimo że jest używana, nie może być w szafie. Musimy być przyobleceni na co dzień. To, że jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa, musi być w nas widoczne każdego dnia, bo nie zapala się świecy i nie stawia jej pod łóżko. A więc jak używać szaty weselnej na co dzień i nie zniszczyć jej? Słowo Boże jest tym sposobem na to, aby dbać o tą szatę, aby jak najmniej ją zniszczyć, jak najmniej pobrudzić, jak najmniej uszkodzić. Wtedy łatwiej jest nam, lżej na sercu, jeśli mamy wrażliwe serce na czyjeś cierpienie, prosić Boga o kąpiel, o odnowienie przymierza, o przystęp do stołu, gdzie wspominamy śmierć naszego Zbawiciela, gdzie wspominamy śmierć Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, za nasze grzechy, za moje grzechy, za wasze. Pamiętajmy, że kiedy się ochrzciliśmy i przyoblekliśmy w Chrystusa, to jest On w naszym sercu, ale musi być z naszego zachowania widoczny dla innych, każdego dnia. Jeśli nie jest, to dlatego, że pobrudziliśmy tą szatę i ona nie jaśnieje. Czy mamy codziennie krzyżować Chrystusa, codziennie prać swoje szaty w Jego krwi? Jest to nieuniknione, nie jesteśmy doskonałymi, ale możemy korzystać z kąpieli w Słowie Bożym. Możemy korzystać ze Słowa Bożego, aby uczyć się, jak nie zabrudzić, jak nie zaplamić. To taka nie... Kiedy kupujemy buty, czy kurtkę, czy jakiś garnitur, jest instrukcja obsługi. jak prać, jak unikać zabrudzeń, jakich zabrudzeń unikać, żeby jak najdłużej nam służyło to, co kupiliśmy. A tu otrzymaliśmy dar od Boga, szatę weselną, przeobleczenie się w Jezusa Chrystusa. I nie możemy tego stracić, aż do czasu, kiedy pojawimy się na uczcie weselnej. Bo król wyjdzie i będzie się przypatrywał gościom. Nie wystarczy, że miałeś zaproszenie. Nie wystarczy, że przyjąłeś zaproszenie. Kiedy przyjmujemy zaproszenie, otrzymujemy tą szatę weselną i musimy o nią dbać, bo będziemy wyrzuceni precz. Pamiętajmy o tym, że musimy dbać o tą szatę i dbać w sposób, że tak powiem, po ludzku, najmniej bolesny dla naszego Zbawiciela, poprzez czyste życie, abyśmy z większą radością mogli przystępować do pamiątki, a z mniejszym poczuciem winy. Panie, kiedyś więcej krwi było potrzeba, więcej grzeszyłem, ale teraz Ty poprzez słowo Twoje nauczyłeś mnie dbać o tą szatę. Niech tak będzie w naszych sercach, abyśmy nie dokładali bólu, ran naszemu Zbawicielowi, tylko dlatego, że nam się wydaje, że mamy możliwość prania tej szaty. Ta czynność jest bolesna dla tego, który poświęcił swoje życie, który wytoczył ze swoich ran swoją krew po to, abyśmy mogli się w niego przeoblec. Dbajmy. Dbajmy o to, aby skorzystać z tej łaski zbawienia, nie krzyżując ponownie naszego Zbawiciela po to, aby móc prać swoje szaty. Korzystajmy z Jego nauki, z Jego słowa. Uczmy się od Niego miłości do siebie nawzajem i do Niego. Żyjmy tak, aby nie sprawiać Jemu bólu, nie sprawiać bliźnim bólu, abyśmy, gdy pojawimy się na weselu, mieli czyste szaty, mieli szaty, mieli czyste, ale i nie takie trzymane w szafie. Na niedzielę, na wesele. Szata weselna to jest jedyna szata, którą możemy używać. Nie możemy mieć kilka szat na co dzień, szata do pracy, szata do szkoły i szata na społeczność z Chrystusem, na społeczność z naszym Bogiem. Mamy tylko jedną szatę. Tamte zawlekliśmy z siebie, wyrzuciliśmy, spaliliśmy, nie ma. Jeśli nie założymy szaty weselnej, będziemy nadzy przed Bogiem. Niech nam Bóg błogosławi, niech dotyka naszych serc, żeby zawsze się rodziło pragnienie każdego dnia chodzenia w szacie weselnej i uważanie na siebie, żeby tej szaty nie brudzić, nie skalać. Amen.
Chwała Panu Bogu dobremu, że możemy mieć dzisiaj wspaniałą społeczność i możemy dzisiaj obchodzić stół Pański. Ostatni wiersz psalmu, który czytał Adam, brzmi tak, 111. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Bardzo, powiem, spodobało mi się to zdanie, to podkreślenie bojaźni Pańskiej. Wszyscy, którzy ją okazują, którzy ją mają, są prawdziwie mądrzy. Bać się Pana Tak naprawdę bać się Pana to nie tyle bać się Pana, co bać się czynić grzech. Bojaźni Pańskiej jest napisane, odstępujemy od grzechu, od złego. Bojaźń Pańska powoduje, że w naszym domu, w naszej, od nas, w naszej osobności, kiedy nikt nie widzi, jesteśmy wierni Bogu, strzeżemy Bożych przykazań, chodzimy przed Panem w czystości serca, pilnujemy swojego serca, odsuwamy się, uciekamy od grzechu. To sprawia bojaźń Pańska, że unikamy złego. Wtedy, kiedy nie jest to, powiem, widoczne dla innych, ale tylko Bóg to widzi. I wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Wszyscy. Czy okazujesz tą bojaźń Pańską? Czy trwasz w bojaźni Pańskiej? Jeśli tak, to jesteś prawdziwie mądry. Prawdziwie mądry. Nie tylko mądry, ale prawdziwie mądry przed Bogiem. I chciejmy w tej mądrości trwać i żyć. Mariusz czytał o weselu, o zaproszeniu na wesele i o tym człowieku, który wszedł tam bez szaty weselnej. I skąd ta szata weselna? Ten wiersz, który przytoczył później z listu do Galacjan, tak bardzo jasno i klarownie mówi, skąd szata weselna. Wszyscy, którzy ochrzczeni jesteście w Chrystusa, przyoblekliście się w Jezusa Chrystusa. I to jest szata weselna. Jesteśmy przyobleczeni i stało się to darmo. I każdy z nas, kto się ochrzcił w Jezusa Chrystusa, otrzymał szatę weselną. Zaproszenie na wesele, ale też razem z nim tą szatę. Więc dlaczego ten człowiek nie przyszedł w szacie weselnej? Co to go kosztowało, przyoblec szatę weselną? Tak wydaje się, tak zignorował, tak lekceważąco potraktował może to przyjście na ucztę, na wesele. Zapomniał może tej szaty weselnej, nie przyłożył wagi. Nie, nie jest tak łatwo, powiem, wnieść czy wejść w tej szacie weselnej, dlatego że ta szata, jeśli czytamy dalej, trzeba to połączyć z tym, bo tak to powiedział, no jej kochany, no może gapowe zapłacił. Wszyscy byli w szatach weselnych, a ten po prostu odszedł bez szaty, no tak mówią, tak, gapowe zapłacił. Nie wiedział, że to jest bardzo ważne, że za to, że nie jest w szacie weselnej, to zostanie wyrzucony precz do ciemności zewnętrznych, tak? Że spotka go taki straszny los. Zwiążcie ręce jego i nogi i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czy można za gapowe otrzymać taki wyrok? Za chwilę, nie wiem, nie rozwagi? Nie. Kiedy czytamy o tej szacie w objawieniu Jana, jest napisane, że dano jej oblubienicy przyoblec się w czysty biały bisior, a ten biały bisior to co? To sprawiedliwe uczynki świętych, kochani. Wiecie, dlatego to nie jest gapowe, ten człowiek nie zapłacił gapowego, to nie było roztargnienie jego, że zapomniał wziąć szaty weselnej. On wiedział, dlaczego nie wziął tej szaty weselnej. On jej nie miał, on nie chciał żyć pobożności. On nie chciał trwać w dobrych uczynkach, do których jesteśmy powołani. My jesteśmy powołani, aby trwać w dobrych uczynkach, bracia i siostry. Nie jest tak, że jak nam wyjdą dobre uczynki, no to dobrze, ale najczęściej nam nie wychodzą i chyba też dobrze. Nie, my jesteśmy powołani, tak? Powołani do tego, by trwać w dobrych uczynkach. Bóg nas powołał nie do tego, żebyśmy próżnowali albo robili, co nam się, nie wiem, podoba, czy wymarzy, czy co tam wymyślimy, ale my jesteśmy powołani do tego, żeby trwać w dobrych uczynkach. I jakie to mają być uczynki? Te, które czynił, pełnił Jezus Chrystus, tak? One są zgotowane, przygotowane, pokazane, objawione w życiu Jezusa Chrystusa. I my jesteśmy do tego, to jest nasze powołanie, bracia i siostry. Nie tylko do tego, że w niebie nas zapisał, ale my jesteśmy powołani, żeby właśnie w tej szacie weselnej chodzić. Ona nie jest tylko, Mariusz pięknie dopowiedział, na nabożeństwo. Ona jest do pracy, ona jest w domu twoim. Też ta jedna szata, nie mamy kilka szat. Jeśli coś ma kilka, to się już mówi o maskach, tak? Maska na nabożeństwo, maska do pracy i prawdziwa twarz, kiedy siedzisz przed komputerem w swoim domu. Mamy szatę i jedna szata. Zawlekliśmy wszystko stare i odrzuciliśmy. Oto wszystko stało się nowe, tak? Stare przeminęło, już nie ma. I jesteśmy powołani do tego, aby trwać w dobrych uczynkach, bracia i siostry. I to są uczynki Chrystusowe, to są uczynki, które widzieliśmy w Jezusie Chrystusie. To są jest przede wszystkim wierność Bogu. To jest przede wszystkim wierność przykazaniom Bożym. To jest przede wszystkim czynienie, pełnienie woli Ojca. Wszędzie i zawsze. To jest bycie w sprawach Ojca, jak Pan Jezus powiedział. I to są wszystkie inne, dalsze uczynki dobroczynności, miłości, miłosierdzia, o których mówił Jezus, których nauczał Jezus, na które wskazywał i które sam pełnił. I my mamy w tych uczynkach trwać. Czy trwamy w tych uczynkach? Czy... I dlatego, wiecie, ten człowiek nie przyszedł w tej szacie, bo to kosztowało trochę nosić szatę i mieć tą szatę. My ją otrzymujemy. Oczywiście, że ją otrzymujemy. My po prostu naśladujemy Jezusa Chrystusa. My Go naśladujemy. My powielamy to, co widzieliśmy w Jezusie Chrystusie i Bóg nam daje jeszcze do tego moc, bo inaczej byśmy nie mogli. Ale to wymaga zaparcia się siebie, tak? To wymaga ofiary, tak? To wymaga ofiary. Kochani, to wymaga ofiary. To wymaga czegoś. Wczoraj mieliśmy, tak to wspólnie ustaliliśmy, że taki dzień jak wczorajsza sobota, kiedy jest wieczerza, przed wieczerzą pańską, mamy post i modlitwę, tak? I modlimy, i pościmy się w tej intencji, żeby dzisiaj Boże błogosławieństwo było obfite dla każdego z nas, przede wszystkim dla Ciebie, dla mnie, dla tego, który pości, ale też modlimy się jeden od drugich, tak? I gdyby trzeba było teraz, no może, jak wyglądał ten wczorajszy dzień nasz? Czy był to dzień modlitwy i postu dla wszystkich? Czy to był dzień, w którym naprawdę skupieni byliśmy? Czy to był dzień, kiedy ktoś wymyślił jakieś głupstwo, które się nazywa post? Dopiero we wtorek był post i znowu post. Wiecie, diabeł przychodzi i to są już nie od ciała, to już nie są od ciała, powiem, pokusy, ale to jest diabelskie zwiedzenie. To jest kuszenie diabła. Wczoraj słuchałem kazań, które tam spisuje i Piotr mówił o kuszeniu przez diabła i zapytał się, ale to było w 2009 roku, tak że może nie pamiętacie, może Piotr już nie pamięta, ale ja akurat pamiętam, bo wczoraj to słuchałem. Czy jesteście kuszeni przez diabła? Było takie pytanie i to takie, czy jesteś kuszony? Bo było na podstawie tego, jak Jezus był kuszony przez diabła. Czy my jesteśmy kuszeni przez diabła? I taki było jakiś tam, musiał 3 razy się zapytać prawie, że, ale wyszło na to, że jesteśmy kuszeni przez diabła, tak? Oczywiście, że jesteśmy kuszeni przez diabła. I kiedy wczoraj przyszła do ciebie myśl, po co? To była czysto diabelska myśl, to była czysto diabelska pokusa. To nie było z ciała i to nie było ze świata, tych dwóch wrogów. To było od diabła. Czy dałeś mu odpór? Czy zgodziłeś się z nim? Prawda? Wiecie, to wymaga, tak? To czegoś wymaga. To jest taki tylko jeden prosty, najbliższy, powiem teraz skóry przykład, bo jeszcze w tym poście trwamy i... Kochani, nosić szatę, wiecie, to nie jest wejść, no ja wejdę przecież, ja nie zapomnę szaty weselnej ale szata weselna to jest nasze codzienne życie. Nie wejdziesz tam i nie będziesz tam zastany jako ubrany w szatę, jeżeli życie nie jest w uczynkach dobrych. Tak? Nie. To nie jest chwila, to nie jest moment, że ten przed wejściem, nie wiem, zapomniał, zlekceważył i nie wziął szaty weselnej. Nie. Ja myślę, że wtedy nie byłaby taka kara straszna. No straszna kara, wiecie, wyrzucić i w ciemności zewnętrzne, nie tylko wyprosić, ale zwiążcie go i wyrzućcie go. W uczynkach miłosierdzia. W dobroci. To jest szata. Otrzymaliśmy ją od Pana Jezusa. Jezus nas tego uczy. Jak jesteśmy z Nim, jak rozpoczynamy dzień z Nim i chodzimy z Nim, to On nas naprawdę ciągle wiernie uczy. Chwała Panu Bogu i pomaga nam tym. Chcę czytać też psalm. 22, tak? A okoliczność wieczerzy, bardzo często czytany psalm, może z psalmów najczęściej właśnie ten, gdyż oddaje w niezwykły sposób, oddaje cierpienia Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ale chciałbym przeczytać drugą połowę tego psalmu. Najczęściej czytamy pierwszą. Ona tak mówi stricte o tym, co się działo na Golgocie, co się działo w sercu Jezusa Chrystusa. A może od 15 wiersza do końca, 22 psalm. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Bracia i siostry, mogę policzyć jeszcze tutaj wszystkie kości moje. Ja myślę, że tak, nikt z nas tego nie doznał. I dlatego możemy tak przejść nad tym cierpieniem Jezusa, nad tym stanem duszy Jego tak lekko. Bo nikt z nas w takim położeniu nie był. Ale może ktoś był w takim strasznym, najstraszniejszym, najczarniejszym dniu swojego życia. Może ktoś miał taki straszny dzień w swoim życiu. To wtedy może zrozumieć chociaż trochę to, co się działo w sercu Jezusa. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk i roztopiło się we wnętrzu moim. I Pana Jezusa spotkało to, powiem, za nasze grzechy, za nic. Tak naprawdę dla Niego to za nic. To nie On zawinił. Spotkało Go to za moje i Twoje grzechy, za moje i Twoje bezbożne życie. Za to, że ja i Ty kochałeś swoje życie. Kochałeś siebie. Kochałeś swoją wygodę, kochałeś swój komfort. Interesowałeś się tylko sobą. I w tym wszystkim byłeś egoistą, byłaś egoistką. I ważne było tylko moje ja. To za to Pan Jezus tak cierpiał. Bo to było życie w grzechu. I w tym wszystkim oczywiście popełnialiśmy mnóstwo grzechów, kłamstwa, zdrady, złe myśli, nienawiść, złość, niecierpliwość, wszystko. I Pan Jezus był, powiem, skazany na takie cierpienie po to, aby nas odkupić, aby nas uratować. Oto psy otoczyły mnie. Byłeś kiedyś zaatakowany przez psa? Co się wtedy dzieje, jak byłeś zaatakowany przez psa, jak jesteś przez wściekłego psa, który jest przyczajony przed tobą w jakiś wilczur i widzisz jego zęby i ślinę i warczenie jego. Wiesz, że wtedy ci włosy stają dęba. Cierpnie ci skóra. Nie możesz mu uciec. Oto psy otoczyły mnie. Wyobraź sobie Pana Jezusa, który jest otoczony przez psy. One tylko patrzą, kiedy rzucić się i rozszarpać go. Wiesz, jak się czuje wtedy Jezus? Jak się czuł? Teraz to jest tylko jeden z elementów tego, co było w jego duszy. Oto psy otoczyły mnie. Takim był samotny i takim był rozrywany, powiem, przez wszystkich, którzy go nienawidzili i wielu było tych, którzy go nienawidzili. Tłumy go wtedy nienawidziły. Tłum na dziedzińcu Piłata krzyczał: ukrzyżuj go. Tłum. Nie delegacja. Pięcioosobowa, 15. Tłum krzyczał: nie chcemy go. Ukrzyżuj go. Oni przyglądają się, 18 wiersz, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Został mu tylko ojciec. I zwraca się do ojca, bo nawet uczniowie uciekli i rozproszyli się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ojciec był mocą Jezusa Chrystusa. To od Niego, z góry, z nieba, Jezus czerpał tutaj na ziemi moc. On nie przyszedł, powiem, w jakiejś takiej mocy silnej, nie potrzebował. On moc zdobywał gdzie? W modlitwie. Bo to tak nie było. On opuścił, on zostawił to, co w niebie i narodził się jako dziecię. I nie narodził się jako dziecię, jak czytamy o baśnie, czy to się, jak to się nazywa, mity, tak? To takie dziecko się narodziło, co już w łóżku, w łóżeczku, w kolebce chwyciło kogoś tam, nie wiem, i zadusiło, bo takie silne. Herkules, czy ktoś, tak? Taki niesamowity, już jako dzieciątko był taki, że nie podchodź, bój się, tak? Jezus nie był takim. Nie narodził się takim silnym dzieciątkiem. Kiedy Herod zamyślił zabić go, to co musiało się stać? Musieli wstać w nocy i uciekać. To nie było tak, że kiedy ci żołnierze by podeszli, to to dzieciątko by nagle rękę podniosło, tak, i śmierć ich spotkała. To było dzieciątko, to był człowiek. I musieli uciekać i przebywać tam, aż umarł Herod. Jezus Chrystus czerpał moc od Ojca swojego w modlitwie. Bracia i siostry, my też, jeśli chcemy mieć moc do zwycięskiego życia, do tego, by żył w nas Chrystus, my musimy mieć modlitwę, musimy mieć czas na modlitwę, inaczej będziemy tylko marzyć o mocy i mówić, nie mamy mocy. I nie będziemy mieli mocy. To moc otrzymuje się w modlitwie. Jeśli mało masz mocy, jeśli mało masz radości, jeśli mało masz zapału do tego, żeby przeciwstawić się grzechowi, to brakuje ci po prostu modlitwy. Brakuje ci modlitwy. Rozmawiałem wczoraj z takim jednym bratem, który jest takim, no niedawno powiem, nawróconym, może nie tak niedawno, ale no 2 lata powiedzmy, więc niedawno, młodym nawróconym, jego żona się nawróciła i on jest tak gorliwy, on jest tak, wiecie co, jak się rozmawia, to z nim to ta słuchawka wydaje się, że płonie ogniem. Taki jest gorliwy, tak kocha Boga, taki szczęśliwy, taki nie, powiem, nieustępliwy. I on mówi tak, kiedy tylko czujesz, że zaczyna mnie opuszczać łaska Boża, jakby taka bliskość Boga, tak człowiek zaczyna tak powszednieć. Kiedy tylko to czuję, zaczynam to dostrzegać, od razu zakładam modlitwę i post. I mówi, dzień, 2 dni, wołam do Boga, aż Bóg z powrotem do mnie wróci. Wiecie co, to chwała Bogu za takich ludzi. Wiecie, ale on ma tą siłę. Wiecie, ja z nim rozmawiam, kiedy mówię, fajnie, dzwoń, bo ja tak lubię z tobą słuchać ciebie. Kochanie, bo otrzymuje w modlitwie, otrzymuje. Jezus otrzymywał w modlitwie siłę od Ojca. Nie myśl, że to skądś przyjdzie, bo nie wiem, za 3 lata przyjdzie, bo ty będziesz już 3-letnim, czy o 3 lata starszym chrześcijaninem. Nie przyjdzie. My musimy się nauczyć, że się czerpie moc w modlitwie od Pana. A nie ma czasu na modlitwę przecież. I dlatego nie ma mocy dzisiejszy Kościół. Bo nie ma czasu na modlitwę. Diabeł zabrał mu czas. Wiecie, nawet nie zabrał mu modlitwy w sensie. On nie atakował modlitwy, zabrał mu po prostu czas. Człowiek dał się oszukać. Zrezygnował z modlitwy, bo to jest tak trzeba powiedzieć. Zrezygnował z modlitwy, no coś ważniejszego jest, no. Jeśli jest coś ważniejszego, to znaczy, że jest coś ważniejszego. Jeśli jest na przykład sprzątanie ważniejsze, to znaczy, że sprzątanie ważniejsze, a nie Bóg, i twoim Bogiem jest sprzątanie tak naprawdę. No jest coś ważniejszego, więc się nie dziw, że później Pan powie, nie znam cię, bo dla ciebie Bogiem był, ty mogłeś do północy, nie wiem, zarywać i w ogóle siły nadludzkie, żeby na przykład posprzątać, tak? Natomiast na modlitwę nie miałeś czasu. Jeśli brakuje nam mocy, a jestem przekonany, że każdemu z nas brakuje mocy, że każdy z nas marzy o tym, żeby mieć więcej mocy. Bracia i siostry, naprawdę inaczej nie przyjdzie. Nie weźmiemy inaczej jak przez modlitwę. Dlatego my mamy ciągle, bez ustanku się módlcie. Nie tylko nie myślcie o tym, dobrze, ja muszę wyrwać jeszcze jedną godzinę. Dobrze, wyrwij i powinieneś wyrwać taki czas. Ale zaangażuj wszystkie wolne chwile, cały dzień zaangażuj do modlitwy. Musisz zaangażować cały dzień, każdą wolną chwilę, każdą przerwę w szkole musisz zaangażować na modlitwę. Podróż do pracy, powrót z pracy musisz zaangażować na modlitwę, a nie na patrzenie po reklamach i po wystawach. Musisz, jeśli chcesz mieć moc i będziesz miał moc, bo Jezus miał moc. I teraz on się zwraca, Ojcze, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. 21 wiersz. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. I pięknie kończy się ten wiersz. Ty odpowiedziałeś mi. Chwała Jezusowi, chwała Bogu. Bóg odpowiedział. Anioł przyszedł do Getsemane i posilił Jezusa Chrystusa. I on mógł wstać. On już był w mocy. Wiecie, wtedy przychodził, zanim to się stało, przychodził do uczniów i mówi, znowu śpicie, nie możecie czuwać. Budził ich i mówił, czuwajcie ze mną. Ale potem przyszedł anioł i posilił go i wtedy przyszedł, obudził ich, już nie mówił, znowu śpicie, ty powiedział, wstańcie, idźmy, bo przychodzi, nadchodzi ten. Wiecie, i on wyszedł naprzeciw. Wiecie, dlaczego wyszedł? Bo był posilony. Bo otrzymał moc od Boga, aby to wszystko znieść. Ty odpowiedziałeś mi. W najczarniejszą noc Bóg odpowiada. W najczarniejszych doświadczeniach, kiedy wszyscy opuścili i kiedy wszyscy cię zapomną, Bóg odpowiada. Chwała Bogu, że mamy jeszcze wtedy modlitwę i Bóg odpowiada na modlitwę. Będę opowiadał imię twoje braciom moim. Będę cię chwalił pośród zgromadzenia. Bo dopomogłeś mi, bo wysłuchałeś mnie. Czy możesz dzisiaj opowiadać o imieniu Jezusa, o imieniu Pana swojego, swoim braciom, że cię wysłuchał, że cię wsparł, że ci dopomógł? Czy możesz opowiadać? Czy masz temat? Czy masz słowa do tego? Czy masz doświadczenia tego? Bo nie można opowiadać, nie doświadczając tego, bo to są puste słowa. Ale kiedy doświadczasz tego, to możesz mówić o Jezusie Chrystusie. Kiedy doświadczasz, kiedy to przeżywasz, to możesz mówić o Jezusie Chrystusie. Kiedy byłem teraz na usłudze, jeden człowiek podszedł do mnie po nabożeństwie, nienawrócony taki człowiek po wielu, taki no, sympatyk można powiedzieć, który był na odwyku tutaj gdzieś w tym Broczynie. Ale mówi, uciekłem po iluś tam, nie wiem, 3 miesiącach czy ileś. Ja mówię, czemu uciekłeś? A, bo nie mogłem tego znieść. Nie mógł znieść tego klimatu i nie mógł znieść tego czasu bez wódki. Szkoda, że uciekł. Ale mówi, a wiesz, ty to masz takie... Jak mnie wbiło w siedzenia, ja długo mówiłem, to nie drgnąłem. Ja mówię, a wiesz dlaczego? Że ty masz takie jakieś, jak to tam. Jakoś tam takie fajne słowo już. Ja mówię, wiesz, to nie dlatego, że ja mam takie coś. Po prostu ja mówię to, co doświadczyłem. Ja mówię to, co przeżyłem. Ja mówię to, co wiem, że jest prawdą. Wiecie, bo kiedy się mówi właśnie, będę opowiadał imię twoje braciom moim. Jak przeżywasz, jak doświadczasz, to możesz mówić swoim braciom. A więc doświadczaj, żebyś miał mówić co swoim braciom. Dlatego zapraszamy do świadectw tutaj w czwartek. Doświadczaj, żebyś mógł wyjść i powiedzieć braciom i siostrom. Kochani, To nie jest, powiem, nasz obowiązek, to jest nasz przywilej, rozsławiać imię Jezusa. Mówić, że jest wielki, mówić, że jest wierny, mówić, że jest wspaniały, to jest nasz przywilej, a nie obowiązek. Tak traktujcie świadectwa. Jako przywilej, jako szansę, żeby oddać Bogu chwałę. Żeby wzbudzić w kimś, kto tego nie ma, wiarę. Będę cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go, wysławiajcie Go, wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela, gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim oblicza swego, lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego. Kiedy był tutaj, kiedy byli bracia z Białorusi, teraz nie wiem, oni chyba tego tutaj nie mówili, w Wałczu chyba to mówili. Brat Sasza jeździ do takiej miejscowości, tam na Białorusi, do takiej miejscowości, gdzie 80% rodzin to są patologiczne rodziny, pijacy przede wszystkim i też narkomani, ale ojciec alkoholik i matka alkoholik. I mówi, kiedy idziesz ulicami tej miejscowości, to jest jakaś wioska, kiedy idziesz ulicami, serce ci się rozrywa. Widzisz dzieci zaniedbane, obszarpane, brudne, głodne, jak dzikie. Bo w domu nie ma nic do zjedzenia. Nie ma nic. Jest tylko pijany ojciec i pijana matka. 80% rodzin w tej wiosce. I oni tam, powiem, świadczą, tam pomagają i głoszą Ewangelię. I mówi, ale kiedy później ktoś się nam nawróci, kiedy ktoś odda życie Jezusowi Chrystusowi i kiedy widzisz, jak już przychodzą do zboru, oboje przychodzą do zboru, ich dzieci już są czyste, uśmiechnięte, nakarmione. Mówi, wtedy, jak kiedy to mówił, to płakał. Wiecie, to jest to, ty nie wzgardziłeś ubogim, nie brzydziłeś się nędzy ubogiego. Jaki dobry jest Bóg, że podaje rękę tym najgorszym też. Nie brzydzi się. Twoimi grzechami się nie brzydził. Nie odrzucił cię z tego powodu. Powiedział, idź precz, jesteś wstrętny. Ale przyjął nas. Oczyścił nas. Nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim oblicza swego, lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan. Bo do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Tylko Jemu. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. W 26 jest napisane, od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna. W wielkim zgromadzeniu, pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Czy słychać w tym zgromadzeniu również Twój głos? Bo my jesteśmy w tym zgromadzeniu. Czy słychać w tym zgromadzeniu, w wielkim zgromadzeniu, Twoją pieśń pochwalną dla Boga? Czy słychać ją? Wiecie, to jest wielkie zgromadzenie. Jan mówi, jak piasku morskiego, którego nikt nie mógł zliczyć. Ale jest coś szczególnego. Wiecie, kiedy my jako ludzie słuchamy wielkiego zgromadzenia, to nie wiemy, nawet nam w zborze, jak śpiewamy, to no niektórych słychać, którzy tam akurat najgłośniej, ale tak to nie słychać. Ja nie wiem, jak śpiewa, z jaką powiem mocą, czy siłą, czy jakim tam. Nie słychać, bo to jest jedno, ale wiecie, coś szczególnego jest w tym Bożym zgromadzeniu wielkim, chociaż jest ich jak piasku morskiego, to Bóg zna i słyszy każdego z osobna. Bóg zna, rozróżnia. Bóg każdemu nadaje nowe imię, tak? Którego jest napisane, którego tylko On będzie znał i Bóg. Co za wspaniałe, wiecie, jaka wspaniała relacja. Pamiętajmy, to nie jest tak, że kiedy przychodzisz w tym wielkim zgromadzeniu, to możesz sobie nie śpiewać. A to wygląda, że śpiewasz, bo wszyscy śpiewają. Nie. Nie, jeśli będzie to 100 milionów, a ty nie będziesz śpiewał, Bóg będzie widział, że ty nie śpiewasz i się zapyta, dlaczego nie śpiewasz. Ale czy śpiewasz w tym wielkim zgromadzeniu? My jesteśmy dołączeni, bracia i siostry, do tego wielkiego zgromadzenia, jak piasku morskiego. Jesteśmy dołączeni, Bóg nas dołączył i będziemy to oglądać, ale czy śpiewasz pieśń pochwalną? Czy śpiewaj Panu, śpiewaj, bo od ciebie On tego oczekuje też. On słyszy twój głos. Dla Niego to jest nie jeden zlany głos, ale to jest 100 milionów głosów. Bóg wszystkie słyszy. Kiedy modlimy się do Boga, kiedy wzdychamy do Boga, to nie jest jedno wielkie westchnienie jednego zboru, ale to są westchnienia wszystkich nas, to tylko wzdycha do Boga. Dwudziesty siódmy wiersz mówi, ubodzy jeść będą i nasycą się. Wiecie, jedynym pragnieniem, jedynym marzeniem ubogiego jest najeść się. Jedynym. On nie myśli o samochodzie. On nie myśli o domu, wiecie. On nie myśli o łazience z nowymi kafelkami. Naprawdę nie myśli. Ubogi myśli o tym, żeby się najeść. To jest jego pierwsza potrzeba. On nie ma na tą potrzebę, bo to trzeba zapłacić. I on marzy o tym, żeby się najeść. Te dzieci w tamtej wiosce, nie tylko w tamtej, ale dzieci takich rodzin, one marzą, one myślą o tym, żeby się najeść, żeby zjeść. To jest ich jedyny, powiem, jedyny głos, który się w nich odzywa. Jest głodny, dlatego że nie ma pieniędzy, a jedzenie kosztuje, ale u Pana możesz się nasycić. Ubodzy jeść będą i nasycą się. U Pana możemy nasycić się za darmo. Pójdźcie, jedzcie, pijcie, tak? Bez zapłaty, bez pieniędzy, wino i mleko. Chwała Panu Bogu. Pan Jezus Chrystus otworzył, powiem, taką spiżarnię, dostępną dla wszystkich. Pójdźcie, bez pieniędzy, bez zapłaty, jedzcie i pijcie. Czy jesteś tym ubogim? Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Nasycimy się. I wiersz 32 na koniec. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego. Sprawiedliwość polegającą na tym, że Syn zapłacił cenę odkupienia za moje i twoje grzechy, przestępstwa. Boża sprawiedliwość doprowadziła do tego, Boża sprawiedliwość wymagała tego, żeby znalazł się ktoś, kto zapłaci cenę za grzech. Tą ceną była śmierć. Jezus Chrystus przyjął karę. Mało tego, ten, kto składał swoje życie w śmierć, miał być barankiem bez skazy. Dlatego nie było nikogo, ani na ziemi, ani pod ziemią, ani na niebie, kto mógłby otworzyć księgę żywota. Jezus Chrystus, chwała Jezusowi. On był czysty, on był czystym barankiem bez mazy. On pełnił tutaj życie wśród pokus, wśród doświadczeń, walk diabelskiego pokuszenia. Toczył to życie, ale nigdy się nie poddał i żadnej skazy w nim nie znaleziono i żadnej zmazy w nim nie znaleziono. I był barankiem bez skazy i mógł złożyć swoje życie jako ten doskonały Boży Baranek. Boży Baranek. Mógł zapłacić cenę, ta sprawiedliwość, będę ogłaszać sprawiedliwość Jego. Kochani, Ale ta sprawiedliwość mówi nam też o tym, że Bóg nie widział nikogo na ziemi, kto by mógł zapłacić za swoje winy. Bóg wiedział, że nikt z nas nie jest w stanie zapłacić za swój grzech i że jesteśmy po prostu zgubieni. Jesteśmy bez ratunku, bo nikt z ludzi nie miał niczego, czym by mógł zapłacić za swój grzech. Dlatego posłał syna swojego, dlatego zdecydował się na ten krok, że posłał syna swojego umiłowanego, dał, aby on umarł za nas. Zobaczcie. Dlatego, że my nie byliśmy w stanie wykupić siebie. A Boża sprawiedliwość wymagała tego i Bóg poświęcił syna swojego, zdobył się na największą, najwyższą ofiarę. A Jezus Chrystus zgodził się zostać Bożym barankiem. Ale sprawiedliwość, którą tutaj będę ogłaszać, mówi Pan Jezus Chrystus, to jest taka modlitwa Jezusa. Ta sprawiedliwość polega także na tym, że Bóg odłącza swoje owce od grzechu. Sprawiedliwość Boża polega na tym, że Bóg odłącza swoje owce od świata. Bóg mówi, nie możesz żyć w świecie. Moja sprawiedliwość mówi, nie możesz żyć w świecie, kiedy chcesz żyć dla mnie. Moja sprawiedliwość, która nawet synowi nie przepuściła, mówi, nie możesz mieć dwóch panów. Moja sprawiedliwość mówi, nie możesz błądzić dalej w ciemności, nie możesz kierować swoich oczu w stronę ciemności, swoich kroków w stronę świata. Nie możesz się dać związać. Wiecie, sprawiedliwość Boża mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Tego wymaga sprawiedliwość Boża, a nie wybryk Boży. Tak sobie umyślił. Sprawiedliwość Boża tego wymaga, kochani. I my mamy takimi być. Sprawiedliwość Boża mówi, przestań miłować siebie. Będę ogłaszać sprawiedliwość Jego. I jest głoszona ta sprawiedliwość mnie i Tobie. Jest rozgłaszana ta Boża sprawiedliwość. Cudownie jest żyć w tej sprawiedliwości, cudownie jest żyć według tej sprawiedliwości. Wtedy człowiek poznaje wolność, prawdziwą wolność, smak wolności. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi. Chwała Panu Bogu, jest mowa o Kościele. Ludowi, który się urodzi. Już psalmista Dawid o tym mówił, prorokował, że będzie taki lud, który się urodzi. I temu ludowi będzie zwiastowana Boża sprawiedliwość. I tym ludem jesteśmy my. I chwała Bogu za mowę sprawiedliwości, za mowę miłości, za mowę dobroci, za mowę zbawienia. Chwała Panu Bogu, że zgotował zbawienie dla grzeszników. I dzisiaj przed nami wieczerza Pańska, stół Pański. Będziemy przyjmować ciało Pana Jezusa i krew Pana Jezusa. Będziemy mieli udział w tym, duchowy udział, w duchowym znaczeniu. Jest to o czym Jezus mówił. Kto nie je ciała mojego i nie pije krwi mojej, nie ma działu ze mną. Bracia i siostry, niech nasze serca będą naprawdę otwarte przed Bogiem, szczere. A jeśli jesteś gotowy na to, aby przyjąć, jeśli pozwoliłeś Bogu osądzić swoje serce, swoje życie, niech dzisiaj w tym tłumie zgromadzonych, wielkiej rzeszy zgromadzonych, niech Bóg usłyszy twoją pieśń pochwalną z twojego serca. Nie możesz mu dać więcej, nie możesz mu dać złotówek. Nie możesz mu dać sił swoich, coś zrobisz, a możesz mu dać pieśń pochwalną z serca i niech usłyszy ją Pan. Amen.